pomysłowy. Włodzimierz.
Pomysł mam taki, pani doktor, dzień dobry, żeby napić się kefiru. Napij się kefiru, Raszkiewicz, będziesz mądrzejszy.
To prawda, coś w tym jest. Zdecydowanie wszelkie produkty, które zawierają dobre bakterie, pożyteczne bakterie, dobre dla naszych jelit, dobre dla naszego mikrobiomu. Wszystkie kiszonki, produkty fermentowane na pewno dobrze będą działać na nasze jelita, a jak na nasze jelita, to też na nasz mózg.
Kto o tym wie, jak niejaka tam Rudnik, pani doktor, która pracuje, pani psycholog, która pracuje na oddziale gastroenterologicznym.
Zgadza się. Wiemy zdecydowanie, że istnieje związek pomiędzy naszymi jelitami a mózgiem i mózg komunikuje się z naszymi jelitami, a jelita z naszym mózgiem poprzez mikrobiom, naszą mikrobiotę. Wiemy, że to, co się dzieje w głowie, przekłada się na nasze jelita. Przecież kto nie czuł motylków w brzuchu? Mówimy, że przez żołądek do serca możemy do kogoś dotrzeć. Ja się z tym absolutnie zgadzam.
No tak, ale to jest domena, raczej wydaje się, że poetów. A nie, niekoniecznie.
Niekoniecznie. Badania zdecydowanie pokazują, że ten związek jest, istnieje. Przede wszystkim widzimy u osób, które zmagają się z zaburzeniami depresyjnymi, że często właśnie skład ich flory bakteryjnej, która znajduje się w jelitach, jest zaburzony.
Źle jesz, masz złą dietę, dlatego masz depresję?
Zdecydowanie wiemy o tym, że spożywając odpowiednie produkty, takie, które zawierają dobre bakterie, możemy poprawić nasze funkcjonowanie. Istnieje związek pomiędzy tym, co dzieje się w naszej głowie i w drugą stronę, tym, co dzieje się w jelitach i przekłada się na to, jak myślimy, jak funkcjonujemy, wiemy o tym. I ja dlatego też staram się pomagać pacjentom i pacjentkom, którzy zmagają się z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, dlatego że wiemy, że ich nastrój też wpływa na to, jak radzą sobie z chorobą oczywiście i też na to, jak przebiega cały proces leczenia.
Przez dietę możemy wpływać na sposób naszego myślenia. No może za dużo powiedziane, ale na nasz nastrój, tak?
Na nasz nastrój możemy wpływać, ale też lepsze funkcjonowanie, zarówno na naszą koncentrację, procesy uwagi. Jak pomyślimy sobie, że nasze jelita są tak unerwione i mamy tyle neuronów w naszych jelitach, co w mózgu kota, to nabierzmy do nich jednak troszkę szacunku.
Czy to już jest wiedza rzeczywiście naukowa?
Tak, absolutnie jest to wiedza naukowa. Mówimy o evidence-based medicine, czyli opartą na dowodach. Także rzeczywiście już w 1907 roku, jeśli się nie mylę, wskazano, że nasze jelita są w stanie funkcjonować nawet po przecięciu rdzenia kręgowego. Co prawda to były badania na pieskach, niestety. Mm-hmm. Natomiast rzeczywiście wiemy, że w ten sposób to funkcjonuje. To jest jedna kwestia, ale druga kwestia już bliżej naszych czasów. Mamy lata 90., 98 rok. Profesor Gershon z University of Columbia wskazuje, że jelita to nasz drugi mózg.
Bo do tej pory wydawało mi się, że tym się zajmują tak zwani nawiedzeni dietetycy.
Jasne, to teraz pomyślmy sobie.
Ktoś tam robi zakwas w domu i mówi, że to na niego dobrze wpływa.
Ale to nie jest przypadek, że my jemy te zakwasy, jemy te kiszonki i one robią nam dobrze. Jak sobie wyobrazimy, że na naszej dłoni, jakbyśmy tak pobrali próbkę z naszego brzuszka, z naszych jelit w zasadzie, drobnoustrojów i tę próbkę rozmazalibyśmy na naszej dłoni, okazałoby się, że jest tam tyle drobnoustrojów, co ludzi na świecie, a nawet jeszcze więcej. Robi wrażenie. To jest jedna rzecz. Po drugie, w tej naszej mikrobioty mamy od kilograma do dwóch nawet. I to wszystko to są te drobne ustroje, które wpływają na to, jak my się też czujemy. I to nie jest przypadek, że osoby, które zmagają się z zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami lękowymi, mają właśnie więcej tych złych bakterii.
A podobno nawet bakterie można przeszczepić.
Brzmi to trochę jak science fiction, a tymczasem absolutnie dzieje się. Dzieje się też między innymi w moim szpitalu, szpitalu MSWiA w Gdańsku. Takie przeszczepy mikrobiomu są prowadzone.
To jeżeli pani pozwoli, o tym, jak myślą nasze jelita i o tym, jak można przeszczepić bakterie. Porozmawiamy już za chwilę.
Pomysłowy. Włodzimierz.
Jelita są naszym drugim mózgiem. To już jest wiedza naukowa, mówi dr Agata Rudnik. Jeszcze raz dzień dobry, witam. Mieliśmy rozmawiać o przeszczepie bakterii, a pani uprzedziła mnie, że to może być cokolwiek niesmaczne. To niech nasi słuchacze się przygotują, dobrze? Niech teraz niczego nie jedzą. Za chwilę o tym będziemy rozmawiali. Ale w jaki sposób te jelita są naszym drugim mózgiem? No, jelita mogą myśleć?
Jelita mogą się komunikować z naszym mózgiem przede wszystkim i przesyłać informacje. I ten przesył informacji odbywa się poprzez nerw błędny. Nerw błędny to jest nasz 10. nerw czaszkowy i on tak naprawdę przechodzi przez całe nasze ciało. Więc te informacje też właśnie przez całe ciało przechodzą i w ten sposób nasz mózg komunikuje się z jelitami. Więc jelito mózg przekazuje informacje o tym, jak przesuwać masę pokarmową na przykład, daje informacje do żołądka, jak produkować i w jakich ilościach kwas solny, a tymczasem nasze jelita przekazują informacje o uczuciach. Inna rzecz, że jelita są też bardzo ważne ze względu na to, że to w nich w bardzo dużym procencie powstaje serotonina, czyli nasz hormon szczęścia. Kiedy tej serotoniny mamy za mało, w takim bardzo dużym uproszczeniu, to rzeczywiście nasz nastrój jest obniżony, nie jesteśmy w stanie funkcjonować, nie jesteśmy w stanie też w pełni odczuwać szczęścia. Dlatego też zadbajmy o nasze jelita, żeby mogła być ona wytwarzana w odpowiedni sposób.
Ale podobnie jest ze stresem, który czujemy rzeczywiście też bardzo często w brzuchu.
Tak jest. Czujemy na przykład ucisk w żołądku, jak się denerwujemy. Jedna osoba częściej korzysta z toalety, druga wręcz przeciwnie pod wpływem stresu. My wiemy, że to, co działa bardzo negatywnie na nasze jelita, to właśnie stres, w tym przede wszystkim taki długotrwały. Moja rada jest taka, że oczywiście łatwo jest mówić, nie stresuj się. Nie da się. I tak naprawdę, gdybyśmy się nie stresowali, to prawdopodobnie jeszcze nie wyszlibyśmy z jaskini. Stres działa na nas motywująco, ale pomiędzy eustresem, tym właściwym, który nas motywuje do działania, mamy jeszcze dystres, czyli ten, który powoduje, że bardzo się stresujemy, denerwujemy i nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, bo tak bardzo nas ten stres opanowuje. Więc moja rada jest taka, że nie chodzi o to, żeby się w ogóle nie stresować, tylko żeby tym stresem odpowiednio zarządzać. Do wyboru mamy techniki oddechowe, treningi uważności, a także nie zapominajmy, że jeśli rzeczywiście mamy duży problem w radzeniu sobie ze stresem, odwiedźmy specjalistów.
W kontekście naszej rozmowy liczę na inną odpowiedź, mianowicie zmień dietę.
Zdecydowanie, absolutnie ja zgadzam się z tym, że jesteśmy tym, co jemy. Oczywiście w granicach rozsądku i to nie chodzi o to, żebyśmy teraz rzeczywiście jedli same kiszonki, jogurty i twarogi. Wiadomo, że tutaj do wszystkiego trzeba podchodzić z umiarem. Nasze jelita na pewno bardzo nie lubią słodyczy. Nie lubią alkoholu, nie lubią wysoko przetworzonego jedzenia, takiego gotowego i zdecydowanie też nie lubią tego, co my Polacy bardzo lubimy, czyli tabletek przeciwbólowych. One bardzo źle oddziaływują na nasze jelita. Jeszcze inna kwestia, która źle oddziaływuje na funkcjonowanie naszych jelit, to są diety różnego rodzaju. A tych modnych jest całe mnóstwo, także pamiętajmy, jak ważne jest to, że jeżeli zdecydujemy się, że chcemy zrzucić troszkę zbędnych kilogramów na przykład na wiosnę, to też róbmy to pod czujnym okiem specjalistów.
No po kolei być może, jak te wszystkie rzeczy działają na nasz nastrój? Bo już na początku powiedzieliśmy, że rzeczywiście na nastrój wpływa to, co mamy w żołądku, czy bardziej może w jelitach.
To prawda. To, co dzieje się w naszych jelitach, wpływa na nasz nastrój. I badania pokazują, że w momencie, kiedy ten skład flory bakteryjnej, tego naszego mikrobiomu, którego mamy nawet 2 kg, jeżeli ten skład jest nieprawidłowy, przeważają w tym mikrobiomie właśnie te szkodliwe bakterie, w dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, to w tym momencie może nasz nastrój być właśnie obniżony, możemy zmagać się z wysokim poziomem lęku i trudniej też radzić sobie ze stresem.
A rzeczywiście sprawa jest aż tak poważna. W zależności od naszej diety możemy nabawić się depresji? Na przykład.
Może nie do końca nabawić się, ale na pewno nie jest to czynnik sprzyjający. Oczywiście tutaj muszą wystąpić jeszcze inne czynniki, żeby chociażby wystąpiła depresja. Wiemy za to w drugą stronę, że rzeczywiście osoby, które zmagają się z depresją, w momencie, kiedy chcemy wspomóc ich leczenie, zaleca się stosowanie na przykład probiotyków i coraz więcej mówi się też o tym, że właśnie to przeszczep kału też jest taką przyszłością dla walki z depresją. Natomiast cały czas chciałabym, żeby to jasno wybrzmiało, są to metody, które wspomagają. Tak samo odpowiednia dieta może wspomagać. Nie zastąpić to farmakoterapii, czy właśnie wsparcia psychologicznego.
No to przejdźmy do tego przeszczepu, dobrze? Niech
jasne.
Będzie.
Państwo ostrzegamy tylko, że jeżeli ktoś w tym momencie coś je, to na sekundkę proszę lepiej na wszelki wypadek odłożyć.
Istnieje coś takiego, proszę Państwa, jak przeszczep bakterii. Jak to wygląda?
Też najprościej możemy powiedzieć, że jest to przeszczep kału. Kał pobierany jest od biorcy, który właśnie ma tę florę bakteryjną rozbudowaną o dobre bakterie, pożyteczne bakterie, te, które pomagają nam właśnie lepiej funkcjonować, pobieramy próbkę kału. Dobrze też, żeby był to na przykład dawca spokrewniony. Też badania pokazują, że lepiej wówczas taki przeszczep się przyjmuje. Nie jest to aż tak spektakularne, jak mogłoby się wydawać, ponieważ z tego kału tworzy się taką wyekstrahowaną tabletkę. Najczęściej, bo są różne też formy, ale bardzo często jest to taka tabletka, którą po prostu się połyka. Robimy to po to, żeby zmienić skład flory bakteryjnej, żeby ta flora bakteryjna sprzyjała właśnie tej komunikacji z mózgiem. I dzięki temu wiemy, że wspomagamy właśnie wytwarzanie serotoniny, że też wpływamy na nastrój, wpływamy też między innymi właśnie na to odczuwanie lęku i proszę bardzo, możemy to zrobić też w taki sposób. Przeszczepy flory bakteryjnej, nazwijmy to ładnie, przeszczepy flory bakteryjnej też badania pokazują, że pomagają pacjentom zmagającym się chociażby właśnie z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Czyli ta prawidłowa flora bakteryjna pomaga też jelitom wyleczyć.
A trzeba robić przeszczep? Nie można tego zrobić w prostszy sposób? Czyli jedząc kiszonki na przykład?
Tak, oczywiście. I to jest na pewno taki domowy sposób, który na co dzień świetnie się sprawdza. Natomiast w momencie, kiedy osoby zmagają się z różnego rodzaju schorzeniami, to już może być po prostu niewystarczające.
To teraz po kolei, co dobrego możemy zrobić poprzez jelita dla naszego mózgu, albo też po kolei, co nam może w tym wypadku zaszkodzić. Powiedziała Pani o tabletkach przeciwbólowych.
Tabletki przeciwbólowe zdecydowanie, jeżeli stosujemy je często, tak trochę jak drażetki, to one na pewno mogą zaburzyć naszą florę.
Kolejna sprawa, jedzenie. To wysoko przetworzone.
Zdecydowanie patrzmy na składy i rzeczywiście im mniej składników znajduje się w danym pożywieniu, tym lepiej. Ja szczególnie tutaj ostrzegam, że może nam się wydawać, na przykład jemy fantastyczny jogurt, bo powiedzieliśmy, że jogurty jak najbardziej są zalecane, ale jeżeli tam jest wsad owocowy w tym jogurcie, to już zdecydowanie unikajmy.
Halo, ja myślałem, że to lepiej.
Owoce? Jasne, świeże. Wsad owocowy niekoniecznie, bo myślę, że troszkę chemii, a nawet bardzo dużo może się w nim znajdować.
A co jest z tym cukrem?
Nasze jelita nie lubią cukru, nie lubią alkoholu i rzeczywiście to są dwie takie substancje, które nie wpływają dobrze na florę bakteryjną, na skład tej flory bakteryjnej. Starajmy się ich unikać, natomiast jak zawsze z rozsądkiem.
Jest jeszcze generalnie taka współczesna teoria, wiele osób mówi, że my wszyscy żyjemy w zbyt sterylnych warunkach.
Świetnie, że pan redaktor o tym wspomniał, bo rzeczywiście badania pokazują, że takie sterylne środowisko nam wcale nie służy. Dużo mówi się o tym, że wszelkie alergie pokarmowe też wynikają z tego, że my za bardzo chuchamy, dmuchamy na dzieci i że ten kontakt z tym brudkiem czasem jest nam potrzebne. My widzimy to zresztą czasem po naszych pacjentach i pacjentkach, którzy wyjeżdżają gdzieś daleko, na przykład do Indii. Jedzą tam nie zawsze w super sterylnych warunkach, a mimo wszystko nie zawsze kończy się to na przykład zaostrzeniem choroby. Więc wiemy, że te nasze zbyt sterylne warunki...
Pani nawet niedawno, wchodzę w słowo, na wykładzie podawała takie przykłady swoich pacjentów, którzy wyjechali do tych Indii. Ba, ich stan zdrowia się poprawił.
Tak, poprawił się albo przynajmniej nic złego się nie działo. A my bardzo się martwiliśmy, że jak to osoba, która zmaga się z chorobą zapalną jelit, wyjeżdża tak daleko, będzie jadła nie wiadomo co, a tu proszę bardzo.
No, będzie jeszcze gorzej, prawda?
Będzie Daje jeszcze się. Gorzej, a okazywało się, że wcale tak nie było. Widzimy też, że osoby, które wyjeżdżają na południe Europy, czyli dieta śródziemnomorska, też czują poprawę. Że nie wiem, czy można tutaj apelować o to, żebyśmy w ramach recept otrzymywali takie wyjazdy.
Częściej wyjeżdżali na wakacje, a w ten sposób w ramach recept. Byłby to świetny pomysł, zdecydowanie tak. Czyli higiena, ale bez przesady, tak?
Higiena bez przesady, ale to, co bardzo mi się podoba, w momencie, kiedy zaczynałam wykład, pytałam o to, czym osobom wokół kojarzą się bakterie. Mhm. I ja liczyłam, że wszyscy zaczną od tego, że z brudem, z chorobami, a tymczasem pierwsze odpowiedzi, jakie padały wśród publiczności, to było, że mamy dobre i złe bakterie i że bakterie są nam potrzebne. Ja się bardzo cieszę.
Tak to oto pani psycholog, dr Agata Rudnik opowiadała w czasie Dni Mózgu o tym, co mamy w jelitach i połączyła to właśnie z głową. Ja też bardzo dziękuję,
dziękuję
za nasze
bardzo.
Spotkanie.
Pomysłowy Włodzimierz.